Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Henryka Sienkiewicza zatytułowanej Quo Vadis. Czyta Leszek Filipowicz. Rozdział pierwszy. Petroniusz obudził się zaledwie koło południa i jak zwykle zmęczony bardzo. Poprzedniego dnia był na uczcie u Nerona, która przeciągnęła się do późna w noc. Od pewnego czasu zdrowie jego zaczęło się psuć. Sam mówił, że rankami budzi się jakby zdrętwiały i bez możliwości zebrania myśli. Ale poranna kąpiel i staranne wygniatanie ciała przez wprawionych do tego niewolników przyspieszało stopniowo obieg jego leniwej krwi, rozbudzało go, cuciło, wracało mu siły. Także z Eleotesium, to jest z ostatniego kąpielowego przedziału, wychodził jeszcze jakby wskrzeszony, z oczami błyszczącymi dowcipem i wesołością, odmłodzon, pełen życia, wykwintny, tak niedościgniony, że sam Otho nie mógł się z nim porównać i prawdziwy, jak go nazywano, arbiter elegantiarum. W łaźniach publicznych bywał rzadko. No, chyba że zdarzył się jakiś budzący podziw retor, o którym mówiono w mieście, lub gdy w Efebiach odbywały się wyjątkowo zajmujące zapasy. Zresztą miał w swej insuli własne kąpiele, które słynny wspólnik Severusa, Celer, rozszerzył mu, przebudował i urządził z tak nadzwyczajnym smakiem, iż sam Nero przyznawał im wyższość nad cezariańskimi, chociaż cezariańskie były obszerniejsze i urządzone z nierównie większym przepychem. Po owej więc uczcie, na której znudziwszy się błaznowaniem Vatiniusza brał wraz z Neronem, Lukanem i Senecjonem udział w diatrybie, czy kobieta ma duszę, wstawszy późno, zażywał jak zwykle kąpieli. Dwaj ogromni balneatorzy złożyli go właśnie na cyprysowej męsie, pokrytej śnieżnym egipskim byssem, i dłońmi maczanymi w wonnej oliwie poczęli nacierać jego kształtne ciało. On zaś z zamkniętymi oczyma czekał, aż ciepło lakonikum i ciepło ich rąk przejdzie w niego i usunie zeń znużenie. Lecz po pewnym czasie przemówił i otworzywszy oczy, ją rozpytywać o pogodę, a następnie o gemmy, które jubiler Idomen obiecał mu przysłać na dzień dzisiejszy do obejrzenia. Pokazało się, że pogoda jest piękna, połączona z lekkim powiewem od gór albańskich, i że gemmy nie przyszły. Petroniusz znów przymknął oczy i wydał rozkaz, by przeniesiono go do Tepidarium, gdy wtem spoza kotary wychylił się nomenklator, oznajmiając, że młody Markus Winicjusz, przybyły świeżo z Azji Mniejszej, przyszedł go odwiedzić. Petroniusz kazał wpuścić gościa do Tepidarium, dokąd i sam się przeniósł. Winicjusz był synem jego starszej siostry, która przed laty wyszła za Marka Winicjusza, męża konsularnego z czasów Tyberiuszowych. Młody służył obecnie pod Korbulonem przeciw Partom i po ukończonej wojnie wracał do miasta. Petroniusz miał dla niego pewną słabość, graniczącą z przywiązaniem, albowiem Markus był pięknym i atletycznym młodzieńcem, a zarazem umiał zachowywać pewną estetyczną miarę w zepsuciu, co Petroniusz cenił nade wszystko. Pozdrowienie Petroniuszowi, rzekł młody człowiek, wchodząc sprężystym krokiem do Tepidarium. Niech wszyscy bogowie darzą cię pomyślnością, a zwłaszcza Asklepios i Kipryda, albowiem pod ich podwójną opieką nic złego spotkać cię nie może. Witaj w Rzymie i niech ci odpoczynek będzie słodki po wojnie, odrzekł Petroniusz, wyciągając rękę z pomiędzy fałd miękkiej karbassowej tkaniny, w którą był obwinięty. Co słychać w Armenii? I czy bawiąc w Azji nie zawadziłeś o Bitynię? Petroniusz był niegdyś rządcą Bitynii i co większa rządził nią sprężyście i sprawiedliwie. Z Stanowiło to dziwną sprzeczność z charakterem człowieka słynnego ze swej zniewieściałości i zamiłowania do rozkoszy. Dlatego lubił wspominać te czasy, albowiem stanowiły one dowód, czym by być mógł i umiał, gdyby mu się podobało. Zdarzyło mi się być w Heraklei, odrzekł Winicjusz. Wysłał mnie tam Kurbulo z rozkazem ściągnięcia posiłków.
Ach, Heraklea. Znałem tam jedną dziewczynę z Kolchidy, za którą oddałbym wszystkie tutejsze rozwódki, nie wyłączając Popei. Ale to dawne dzieje. Mów raczej, co słychać od ściany partyjskiej?
Nudzą mnie wprawdzie te wszystkie wologezy, tyrydaty, tygranesy i cała ta barbaria, która, jak twierdzi młody Arulanus, chodzi u siebie w domu jeszcze na czworakach, a tylko wobec nas, udaje ludzi. Ale teraz dużo się o nich mówi w Rzymie, choćby dlatego, że niebezpiecznie mówić o czym innym.
Ta wojna źle idzie i gdyby nie Kurbulo, mogłaby się zmienić w klęskę.
Kurbulo, na Bakcha, prawdziwy to bożek wojny, istny Mars, wielki wódz, a zarazem zapalczywy, prawy i głupi. Lubię go, choćby dlatego, że Nero go się boi.
Kurbulo nie jest człowiekiem głupim.
Może masz słuszność, a zresztą wszystko to jedno. Głupota, jak powiada Pyrron, w niczym nie jest gorsza od mądrości i w niczym się od niej nie różni.
Winicjusz począł opowiadać o wojnie, lecz gdy Petroniusz przymknął powieki, młody człowiek, widząc jego znużoną i nieco wychudłą twarz, zmienił przedmiot rozmowy i jął wypytywać go z pewną troskliwością o zdrowie. Petroniusz otworzył znów oczy.
— Zdrowie! Nie, on nie czuł się zdrów. Nie doszedł jeszcze wprawdzie do tego, do czego doszedł młody Sisenna, który stracił do tego stopnia czucie, że gdy go przynoszono rano do łaźni, pytał, czy ja siedzę? No, ale nie był zdrów. Winicjusz oddał go to pod opiekę Asklepiosa i Kiprydy, ale on, Petroniusz, nie wierzy w Asklepiosa. Nie wiadomo nawet, czyim był synem ten Asklepios. Czy Arsinoe, czy Koronidy, a gdy matka niepewna, cóż dopiero mówić o ojcu? Kto teraz może ręczyć nawet za swego własnego ojca?
Tu Petroniusz począł się śmiać, po czym mówił dalej.
Posłałem wprawdzie 2 lata temu do Epidauru 3 tuziny żywych paszkotów i kubek złota, ale wiesz dlaczego?
Oto powiedziałem sobie, pomoże, nie pomoże, ale nie zaszkodzi.
Jeśli ludzie składają jeszcze na świecie ofiary bogom, to jednak myślę, że wszyscy rozumują tak jak ja. Wszyscy.
A z wyjątkiem może mulników, którzy najmują się podróżnym przy Porta Capena.
Prócz Asklepiosa miałem także do czynienia i z Asklepiadami. Gdym zeszłego roku chorował trochę na pęcherz, odprawiali za mnie inkubację. Wiedziałem, że to oszuści, ale również mówiłem sobie, co mi to szkodzi. Świat stoi na oszustwie, a życie jest złudzeniem. Dusza jest także złudzeniem. Trzeba mieć jednak tyle rozumu, by umieć rozróżnić złudzenia rozkoszne od przykrych. W moim hipokaustum każę palić cedrowym drzewem posypywanym ambrą, bo wolę w życiu zapachy od zaduchów. Co do Kiprydy, której mnie także poleciłeś, doznałem jej opieki o tyle, że mam strzykanie w prawej nodze. Ale zresztą to dobra bogini. Przypuszczam, że i ty także poniesiesz teraz prędzej czy później białe gołębie na jej ołtarz?
— Tak jest — rzekł Winicjusz. — Nie dosięgły mnie strzały partów, ale trafił mnie grot Amora. Najniespodzianiej, o kilka stadiów od bramy miasta.
— Na białe kolana, Charytek. Opowiesz mi to wolnym czasem — rzekł Petroniusz.
— Właśnie przyszedłem zasięgnąć twej rady — odpowiedział Markus.
Lecz w tej chwili weszli epilatorowie,
którzy zajęli się Petroniuszem. Markus zaś, zrzuciwszy tunikę, wstąpił do wanny z letnią wodą, albowiem Petroniusz zaprosił go do kąpieli.
— Ach, nie pytam nawet, czy masz wzajemność — odrzekł Petroniusz, spoglądając na młode, jakby wykute z marmuru ciało Winicjusza. — Gdyby Lizyp był cię widział, zdobiłbyś teraz bramę wiodącą do Palatynu jako posąg Herkulesa w młodzieńczym wieku.
Młody człowiek uśmiechnął się z zadowoleniem i począł zanurzać się w wannie, wychlustywując przy tym obficie ciepłą wodę na mozaikę przedstawiającą Herę w chwili, gdy prosi sen o uśpienie Zeusa. Petroniusz patrzył na niego zadowolonym okiem artysty. Lecz gdy skończył i oddał się z kolei epilatorom, wszedł lektor z puszką brązową na brzuchu i zwojami papieru w puszce.
— Czy chcesz posłuchać? — spytał Petroniusz.
— Jeśli to twój utwór, chętnie — odpowiedział Winicjusz. — Ale jeśli nie, wolę rozmawiać. Poeci łapią dziś ludzi na wszystkich rogach ulic.
— A jakże, nie przejdziesz koło żadnej bazyliki, koło termów, koło biblioteki lub księgarni, żebyś nie ujrzał poety gestykulującego jak małpa.
Agryppa, gdy tu przyjechał ze wschodu, wziął ich za opętanych.
Ale to teraz takie czasy. Cezar pisuje wiersze, więc wszyscy idą w jego ślady.
Nie wolno tylko pisywać wierszy lepszych od Cezara, a i z tego powodu boję się trochę o Lukana.
Ale ja pisuję prozą, którą jednak nie częstuję ani samego siebie, ani innych. To, co lektor miał czytać, to są kodicili tego biednego Fabrycjusza Wejenta.
Dlaczego biednego?
Bo mu powiedziano, żeby zabawił się w Odysa i nie wracał do domowych pieleszy aż do nowego rozporządzenia. Ta Odyseja o tyle mu będzie lżejsza niż Odyseuszowi, że żona jego nie jest Penelopą. Nie potrzebuję ci zresztą mówić, że postąpiono głupio.
Ale to nikt inaczej rzeczy nie bierze jak po wierzchu. To dość licha i nudna książka, którą zaczęto namiętnie czytać dopiero wówczas, gdy autor został wygnany. Teraz słychać na wszystkie strony skandala, skandala i być może, że niektóre rzeczy Wejento wymyślał, ale ja, który znam miasto, znam naszych patres i nasze kobiety, upewniam cię, iż to wszystko bledsze niż rzeczywistość.
Swoją drogą każdy szuka tam obecnie siebie z obawą, a znajomych z przyjemnością.
W księgarni Avirunusa 100 skrybów przepisuje książkę za dyktandem i powodzenie jej zapewnione.
Twoich sprawek tam nie ma?
Są, ale autor chybił, albowiem jestem zarazem i gorszy, i mniej płaski, niż mnie przedstawił.
Widzisz, my tu dawno zatraciliśmy poczucie tego, co jest godziwe lub niegodziwe, i mnie samemu wydaje się, że tak naprawdę to tej różnicy nie ma. Chociaż Seneka, Muzonius i Trazea udają, że ją widzą. Mnie to wszystko jedno. Na Herkulesa mówię jak myślę, ale zachowałem tę wyższość, że wiem, co jest szpetne, a co piękne, a tego na przykład nasz miedzianobrody poeta, furman, śpiewak, tancerz i histrio nie rozumie.
Żal mi jednak Fabrycjusza, to dobry towarzysz.
Zgubiła go miłość własna. Każdy go podejrzewał, nikt dobrze nie wiedział, ale on sam nie mógł wytrzymać i na wszystkie strony rozgadywał pod sekretem.
Czy ty słyszałeś historię Rufinusa?
Nie. To przejdźmy do Frigidarium, gdzie wychłodniemy i gdzie ci ją opowiem.
Przeszli do Frigidarium, na środku którego biła fontanna zabarwiona na kolor jasnoróżowy i roznosząca woń fiołków. Tam, siadłszy w niszach wysłanych jedwabiem, poczęli się ochładzać. Przez chwilę panowało milczenie. Winicjusz patrzył czas jakiś w zamyśleniu na brązowego fauna, który, przegiąwszy sobie przez ramię nimfę, szukał chciwie ustami jej ust, po czym rzekł.
Ten ma słuszność. Oto, co jest w życiu najlepsze.
Mniej więcej. Ale ty prócz tego kochasz wojnę, której ja nie lubię, albowiem pod namiotami paznokcie pękają i przestają być różowe. Zresztą każdy ma swoje zamiłowania. Miedziano Brody lubi śpiew, zwłaszcza swój własny, a stary Skaurus swoją wazę koryńską, która w nocy stoi przy jego łożu i którą całuje, jeśli nie może spać. Wycałował już jej brzegi. Powiedz mi, czy ty nie pisujesz wierszy?
Nie, nie złożyłem nigdy całego heksametru.
A nie grywasz na lutni i nie śpiewasz?
Nie.
A nie powodzisz?
Ścigałem się swego czasu w Antiochii, ale bez powodzenia.
No, tedy jestem o ciebie spokojny. A do jakiego stronnictwa należysz w hipodromie?
Do zielonych.
Tedy jestem zupełnie spokojny, zwłaszcza, że posiadasz wprawdzie duży majątek, ale nie jesteś tak bogaty jak Pallas albo Seneka, bo widzisz, u nas teraz dobrze jest pisać wiersze, śpiewać przy lutni, deklamować i ścigać się w cyrku, ale jeszcze lepiej, a zwłaszcza bezpieczniej jest nie pisywać wierszy, nie grać, nie śpiewać i nie ścigać się w cyrku. Najlepiej zaś jest umieć podziwiać, gdy to czyni Miedziano Brody. Jesteś pięknym chłopcem, więc ci to chyba może grozić, że Popea zakocha się w tobie. Ale ona zbyt na to doświadczona. Miłości zażyła dość przy dwóch pierwszych mężach, a przy trzecim chodzi jej o co innego. Czy wiesz, że ten głupi Oto kocha ją dotąd do szaleństwa? O, chodzi tam po skałach Hiszpanii i wzdycha. Tak zaś stracił dawne przyzwyczajenia i tak przestał dbać o siebie, że na układanie fryzury wystarczy mu teraz 3 godziny dziennie. Kto by się tego spodziewał, zwłaszcza po Otonie?
Ja go rozumiem, odrzekł Winicjusz, ale na jego miejscu robiłbym co innego.
Co mianowicie?
Tworzyłbym wierne sobie legie z tamtejszych górali. To tędzy żołnierze ci Iberowie.
Winicjuszu! Chce mi się prawie powiedzieć, że nie byłbyś do tego zdolny. A wiesz dlaczego?
Oto, takie rzeczy się robi, ale się o nich nie mówi, nawet warunkowo. Co do mnie, śmiałbym się na jego miejscu z Popei, śmiałbym się z Miedziano Brodego i formowałbym sobie legię, ale nie z Iberów, tylko z Iberek.
Co najwyżej pisałbym epigramata, których bym zresztą nie odczytywał nikomu, jak ten biedny Rufinus.
Miałeś mi opowiedzieć jego historię.
Opowiem ci ją w unktuarium.
Ale w unktuarium uwaga Winicjusza zwróciła się na co innego, mianowicie na cudne niewolnice, które czekały tam na kąpiących się. Dwie z nich, murzynki, podobne do wspaniałych posągów z Hebanu, poczęły maścić ich ciała delikatnymi woniami Arabii, inne, biegłe w czesaniu frygijki, trzymały w rękach miękkich i giętkich jak węże, polerowane stalowe zwierciadła i grzebienie, dwie zaś, wprost do bóstw podobne greckie dziewczyny z kos, czekały jako vestiplicae, aż przyjdzie chwila posągowego układania fałd na togach panów.
Na Zeusa chmurozbiórce, rzekł Markus Winicjusz.
Jaki ty masz u siebie wybór?
Wolę wybór niż liczbę, odpowiedział Petroniusz. Cała moja familia w Rzymie nie przenosi 400 głów i sądzę, że do osobistej posługi. Chyba dorobkiewicze potrzebują większej ilości ludzi.
Piękniejszych ciał nawet i Miedziano Brody nie posiada, mówił rozdymając nozdrza Winicjusz. Na to Petroniusz odrzekł z pewną przyjazną niedbałością.
Jesteś moim krewnym, a ja nie jestem ani taki nieużyty jak Bassus, ani taki pedant jak Aulus Plautius.
Lecz Winicjusz, usłyszawszy to ostatnie imię, zapomniał na chwilę o dziewczynach z kos i podniósłszy żywo głowę spytał: skąd ci przyszedł na myśl Aulus Plautius? Czy wiesz, że ja, wybiwszy rękę pod miastem, spędziłem kilkanaście dni w ich domu? Zdarzyło się, że Plautius nadjechał w chwili wypadku i widząc, że cierpię bardzo, zabrał mnie do siebie, tam zaś niewolnik jego, lekarz Merion, przyprowadził mnie do zdrowia. O tym właśnie chciałem z tobą mówić.
Dlaczego? Czy nie zakochałeś się wypadkiem w Pomponii?
W takim razie żal mi cię, niemłoda i cnotliwa. Nie umiem sobie wyobrazić gorszego nadto połączenia.
Bra?
Nie w Pomponii. Eheu, rzekł Winicjusz. Zatem w kim?
Gdybym ja sam wiedział w kim. Ale ja nie wiem nawet dobrze, jak jej imię. Ligia czy Kallina? Nazywają ją w domu Ligią, gdyż pochodzi z narodu Ligów, a ma swoje barbarzyńskie imię, Kallina. Dziwny to dom tych Plautiuszów. Rojno w nim, a cicho jak w gajach, w Subiakum. Przez kilkanaście dni nie wiedziałem, że mieszka w nim bóstwo. Aż raz o świcie zobaczyłem ją myjącą się w ogrodowej fontannie. I przysięgam ci na tę pianę, z której powstała Afrodyta, że promienie zorzy przechodziły na wylot przez jej ciało. Myślałem, że gdy słońce zajdzie, ona rozpłynie mi się w świetle, jak rozpływa się jutrzenka. Od tej pory widziałem ją dwukrotnie i od tej pory również nie wiem, co spokój, nie wiem, co inne pragnienia, nie chcę wiedzieć, co może mi dać miasto. Nie chcę kobiet, nie chcę złota, nie chcę korynckiej miedzi, ani bursztynu, ani perłowca, ani wina, ani uczt. Tylko chcę Ligii. Mówię ci szczerze, Petroniuszu, że tęsknię za nią, jak tęsknił ten sen wyobrażony na mozaice w twoim tepidarium za Pasyteją. Tęsknię po całych dniach i nocach. Jeśli to niewolnica, to ją odkup.
Ona nie jest niewolnicą.
Czymże jest? Wyzwolenicą Plautiusza?
Nie będąc nigdy niewolnicą, nie mogła być wyzwolona.
Więc?
Nie wiem, córką królewską czy czymś podobnym?
Zaciekawiasz mnie, Winicjuszu?
Lecz jeśli zechcesz mnie posłuchać, zaraz zaspokoję twoją ciekawość. Historia nie jest zbyt długa. Ty może osobiście znałeś Vanniusza, króla Sfebów, który wypędzony z kraju długi czas przesiadywał tu w Rzymie, a nawet wsławił się szczęśliwą grą w kości i dobrym powożeniem. Cezar Drusus wprowadził go znów na tron. Vanniusz, który był w istocie rzeczy tęgim człowiekiem, rządził z początku dobrze i prowadził szczęśliwe wojny. Później jednak począł nadto łupić ze skóry nie tylko sąsiadów, ale i własnych Sfebów. Wówczas Vangio i Sido, dwaj jego siostrzeńcy, a synowie Wibiliusza, króla Hermandurów, postanowili zmusić go, by znów pojechał do Rzymu, próbować szczęścia w kości.
A pamiętam to. To Klaudiuszowe niedawne czasy.
Tak, wybuchła wojna. Vanniusz wezwał na pomoc Jazygów. Jego zaś mili siostrzeńcy Ligów, którzy, zasłyszawszy o bogactwach Vanniusza i zwabieni nadzieją łupów, przybyli w takiej liczbie, iż sam Cezar Klaudiusz począł obawiać się o spokój granicy. Klaudiusz nie chciał mieszać się w wojny barbarzyńców, napisał jednak do Ateliusza Histera, który dowodził legią naddunajską, by zwracał pilne oko na przebieg wojny i nie pozwolił zamącić naszego pokoju. Hister zażądał wówczas od Ligów, by przyrzekli, iż nie przekroczą granicy. Na co nie tylko zgodzili się, ale dali zakładników, między którymi znajdowała się żona i córka ich wodza.
No, wiadomo ci, że barbarzyńcy wyciągają na wojny z żonami i dziećmi.
Otóż moja Ligia jest córką owego wodza.
Skąd to wszystko wiesz?
Mówił mi to sam Aulus Plautius. Ligowie nie przekroczyli istotnie wówczas granicy, ale barbarzyńcy przychodzą jak burza i uciekają jak burza. Tak? Znikli i Ligowie, razem ze swymi dużymi rogami na głowach. Zbili waniuszowych Swebów i Jazygów, ale król ich poległ. Za czym odeszli z łupami, a zakładniczki zostały w ręku Histera. Matka wkrótce umarła, dziecko zaś Hister, nie wiedząc, co z nim robić, odesłał do rządcy całej Germanii Pomponiusza. Ów po ukończeniu wojny z Kattami wrócił do Rzymu, gdzie Klaudiusz, jak wiesz, pozwolił mu odprawić triumf. Dziewczyna szła wówczas za wozem zwycięzcy, ale po skończonej uroczystości, ponieważ zakładniczki nie można było uważać za brankę, z kolei i Pomponiusz nie wiedział, co z nią zrobić, a wreszcie oddał ją swej siostrze, Pomponii Grecynie, żonie Plaucjusza. W tym domu, gdzie wszystko począwszy od panów, a skończywszy na drobiu w kurniku jest cnotliwe, wyrosła na dziewicę, niestety tak cnotliwą jak sama Grecyna, a tak piękną, że nawet Popea wyglądałaby przy niej jak jesienna figa przy jabłku hesperyjskim. I co? I powtarzam ci, że od chwili, gdy widziałem, jak promienie przechodziły przy fontannie na wskroś przez jej ciało, zakochałem się bez pamięci.
Jest więc tak przeźroczysta jak lampryska albo jak młoda sardynka.
Nie żartuj, Petroniuszu, a jeśli cię łudzi swoboda, z jaką ja sam o mojej żądzy mówię, wiedz o tym, że jaskrawa suknia częstokroć głębokie rany pokrywa. Muszę ci też powiedzieć, że wracając z Azji, przespałem jedną noc w świątyni Mopsusa, aby mieć sen wróżebny. Otóż we śnie pojawił mi się sam Mopsus i zapowiedział, że w życiu moim nastąpi wielka przemiana przez miłość.
A, słyszałem, jak Pliniusz mówił, że nie wierzy w bogów, ale wierzy w sny i być może, że ma słuszność. Moje żarty nie przeszkadzają mi też myśleć czasem, że naprawdę jest tylko jedno bóstwo, odwieczne, wszechwładne, twórcze. Venus Genitrix. Ona skupia duszę, skupia ciała i rzeczy. Eros wywołał świat z chaosu. Czy dobrze uczynił, to inna rzecz. Ale gdy tak jest, musimy uznać jego potęgę, choć wolno jej nie błogosławić.
Ach, Petroniuszu, łatwiej na świecie o filozofię niż o dobrą radę.
Ech, powiedz mi, czego ty właściwie chcesz?
Chcę mieć Ligię. Chcę, by te moje ramiona, które obejmują teraz tylko powietrze, mogły objąć ją i przycisnąć do piersi. Chcę oddychać jej tchnieniem. Gdyby była niewolnicą, dałbym za nią Aulusowi 100 dziewcząt z nogami pobielonymi wapnem na znak, że je pierwszy raz wystawiono na sprzedaż. Chcę ją mieć w domu moim dopóki głowa moja nie będzie tak biała jak szczyt Soraktę w zimie.
Ona nie jest niewolnicą, ale ostatecznie należy do familii Plaucjusza, a ponieważ jest dzieckiem opuszczonym, może być uważana jako alumna. Plaucjusz mógłby ci ją odstąpić, gdyby chciał.
To chyba nie znasz Pomponii Grecyny. Zresztą oboje przywiązali się do niej, jak do własnego dziecka.
Pomponię znam, istny Cyprys. Gdyby nie była żoną Aulusa, można by ją wynajmować jako płaczkę. Od śmierci Julii nie zrzuciła ciemnej stoli i w ogóle wygląda, jakby za życia jeszcze chodziła po łące porosłej asfodelami. Jest przy tym uniwira, więc między nami cztero- i pięciokrotnymi rozwódkami jest zarazem Feniksem. Ale czy słyszałeś, że Feniks jakoby naprawdę wyląkł się teraz w Górnym Egipcie, co mu się zdarza nie częściej jak raz na 500 lat?
Petroniuszu, o Feniksie pogadamy kiedy indziej.
Cóż ja ci powiem, mój Marku. Znam Aula Plaucjusza, który lubo nagania mój sposób życia. Ma do mnie pewną słabość, a może nawet szanuje mnie więcej od innych. Wie bowiem, że nie byłem nigdy donosicielem, jak na przykład Domicjusz Afer, Tygelinus i cała zgraja przyjaciół Achenobarba, Nie udając przy tym stoika, krzywiłem się jednak nieraz na takie postępki Nerona, na które Seneka i Burchus patrzyli przez szpary. Jeśli sądzisz, że mogę coś dla ciebie u Aulusa wyjednać, jestem na twoje usługi.
Sądzę, że możesz. Ty masz na niego wpływ, a przy tym umysł twój posiada niewyczerpane sposoby. Gdybyś się rozejrzał w położeniu i pomówił z Plaucjuszem.
Zbyt nie masz pojęcia o moim wpływie i o dowcipie, ale jeśli tylko o to chodzi, pomówię z Plaucjuszem, jak tylko przeniosą się do miasta.
Oni wrócili 2 dni temu.
W takim razie pójdziemy do Triclinium, gdzie czeka na nas śniadanie, a następnie, nabrawszy sił, każemy się zanieść do Plaucjusza.
Zawsze mi byłeś miły, odrzekł na to z żywością Winicjusz, ale teraz każę chyba ustawić wśród moich larów twój posąg, od taki piękny jak ten, i będę mu składał ofiary.
To rzekłszy, zwrócił się w stronę posągów, które zdobiły całą jedną ścianę w wonnej świetlicy, i wskazał ręką na posąg Petroniusza, przedstawiający go jako Hermesa z posochem w dłoni. Po czym dodał:
na światło Heliosa, jeśli boski Aleksander był do ciebie podobny, nie dziwić się, Helenie.
I w okrzyku tym było tyleż szczerości, ile pochlebstwa. Petroniusz bowiem, lubo starszy i mniej atletyczny, piękniejszy był nawet od Winicjusza. Kobiety w Rzymie podziwiały nie tylko jego giętki umysł i smak, który mu zjednał nazwę arbitra elegancji, ale i ciało. Podziw ów znać było nawet na twarzach owych dziewcząt z kos, które układały teraz fałdy jego togi, a z których jedna imieniem Eunike, skrycie go kochająca, patrzyła mu w oczy z pokorą i zachwytem. Lecz on nie zwrócił nawet na to uwagi. Jeno uśmiechnąwszy się do Winicjusza, począł cytować mu w odpowiedzi wyrażenie Seneki o kobietach. Animal impudens et cetera. A następnie, otoczywszy ręką jego ramiona, wyprowadził go do Triclinium. W unktuarium 2 greckie dziewczyny, frygijki i 2 murzynki, poczęły uprzątać epilichnia z woniami. Lecz w tejże chwili spoza uchylonej kotary od frygidarium ukazały się głowy balneatorów i rozległo się ciche pst. A na to wezwanie jedna z greczynek, frygijki i 2 etiopki, poskoczywszy żywo, znikły w mgnieniu oka za kotarą. W termach rozpoczynała się chwila swawoli i rozpusty, której inspektor nie przeszkadzał, albowiem sam częstokroć brał w podobnych hulankach udział. Domyślał się ich zresztą i Petroniusz, ale jako człowiek wyrozumiały i nielubiący karać, patrzył na nie przez szpary. W unktuarium pozostała tylko Eunike. Czas jakiś nasłuchiwała oddalających się w kierunku Lakonikum głosów i śmiechów, wreszcie uniósłszy wykładany bursztynem i kością słoniową stołek, na którym przed chwilą siedział Petroniusz, przysunęła się ostrożnie do jego posągu. Unktuarium pełne było słonecznego światła i kolorów bijących od tęczowych marmurów, którymi wyłożone były ściany. Eunike wstąpiła na stołek i, znalazłszy się na wysokości posągu, nagle zarzuciła mu na szyję ramiona, po czym, odrzuciwszy w tył swe złote włosy i tuląc różowe ciało do białego marmuru, poczęła przyciskać w uniesieniu usta do zimnych warg Petroniusza. Rozdział 2. Po posiłku, który zwał się śniadaniem, a do którego 2 towarzysze zasiedli wówczas, gdy zwykli śmiertelnicy byli już dawno po popołudniowym prandium, Petroniusz zaproponował lekką drzemkę. Według niego pora była jeszcze za wczesna na odwiedziny. Są wprawdzie ludzie, którzy poczynają odwiedzać znajomych o wschodzie słońca, uważając w dodatku zwyczaj ten za stary, rzymski, ale on, Petroniusz, uważa go za barbarzyński. Godziny popołudniowe są najwłaściwsze
Nie wcześniej jednak, zanim słońce nie przejdzie w stronę świątyni Jowisza Kapitolińskiego i nie pocznie patrzeć z ukosa na forum. Jesienią bywa jeszcze gorąco i ludzie radzi śpią po jedzeniu. Tymczasem miło jest posłuchać szumu fontanny w atrium i po obowiązkowym 1000 kroków zdrzemnąć się w czerwonym świetle przecedzonym przez purpurowe na wpół zaciągnięte velarium. Winicjusz uznał słuszność jego słów i poczęli się przechadzać, rozmawiając w sposób niedbały o tym, co słychać na Palatynie i w mieście, a po trochu filozofując nad życiem. Po czym Petroniusz udał się do Cubiculum, lecz nie spał długo. Po upływie pół godziny wyszedł i kazawszy sobie przynieść werweny, począł ją wąchać i nacierać sobie nią ręce i skronie. — Nie uwierzysz — rzekł — jak to ożywia i orzeźwia. Teraz jestem gotów. Lektyka czekała już od dawna, więc wsiedli i kazali się ponieść na Vicus Patricius do domu Aulusa. Insula Petroniusza leżała na południowym stoku Palatynu, około tak zwanych Carinae. Najkrótsza więc droga wypadała im poniżej forum, lecz ponieważ Petroniusz chciał zarazem wstąpić do złotnika Idomena, wydał przeto polecenie, by niesiono ich przez Vicus Apollinis i forum w stronę Vicus Sceleratus, na rogu którego pełno było wszelkiego rodzaju tabern. Olbrzymi murzyni podnieśli lektykę i ruszyli, poprzedzani przez niewolników zwanych Pediseki. Petroniusz przez czas jakiś podnosił w milczeniu swe dłonie, pachnące werweną ku nozdrzom i zdawał się nad czymś namyślać. Po chwili zaś rzekł. Przychodzi mi do głowy, że jeśli twoja leśna boginka nie jest niewolnicą, tedy mogłaby porzucić dom Plaucjuszów, a przenieść się do twego. Otoczyłby się miłością i obsypał bogactwami, tak jak ja moją ubóstwioną Chryzotymis, której, mówiąc między nami, mam przynajmniej o tyle dosyć, o ile ona mnie. Markus potrząsnął głową. Nie? Pytał Petroniusz. No, w najgorszym razie sprawa oparłaby się o Cezara, a możesz być pewny, że choćby dzięki moim wpływom nasz Miedzianobrody byłby po twojej stronie. Nie znasz ligi, odparł Winicjusz. To pozwól, że zapytać się, czy ty ją znasz. Inaczej jak z widzenia. Mówił żeś z nią? Wyznał żeś jej swą miłość? Widziałem ją naprzód przy fontannie, a potem spotkałem ją dwukrotnie. Pamiętaj, że podczas pobytu w domu Aulusów mieszkałem w bocznej willi przeznaczonej dla gości i mając wybitą rękę nie mogłem zasiadać do wspólnego stołu. Dopiero w wigilię dnia, na który zapowiedziałem swój odjazd, spotkałem Ligię przy wieczerzy i nie mogłem słowa do niej przemówić. Musiałem słuchać Aulusa i jego opowiadań o zwycięstwach, jakie odniósł w Brytanii, a następnie o upadku małych gospodarstw w Italii, któremu jeszcze Licyniusz Stolo starał się zapobiec. W ogóle nie wiem, czy Aulus potrafi mówić o czym innym i nie mniemaj, że zdołamy się od tego wykręcić, chyba że zechcesz słuchać o zniewieściałości czasów dzisiejszych. Oni tam mają bażanty w kurnikach, ale ich nie jedzą, wychodząc z zasady, że każdy zjedzony bażant przybliża koniec potęgi rzymskiej. Drugi raz spotkałem ją koło ogrodowej cysterny ze świeżo wyrwaną trzciną w ręku, którą zanurzała kiścią w wodzie i skrapiała rosnące wokoło irysy. Spójrz na moje kolana. Na tarce Herakla mówię ci, że nie drżały, gdy na nasze maniple szły z wyciem chmury partów, ale drżały przy owej cysternie. I zmieszany jak pachole, które nosi jeszcze bulle na szyi, oczyma tylko żebrałem litości, długo nie mogąc słowa przemówić. Petroniusz spojrzał na niego jakby z pewną zazdrością. — Szczęśliwy — rzekł. — Choćby świat i życie były jak najgorsze, jedno w nich zostanie wieczne dobro. — Młodość. Po chwili zaś spytał. — I nie przemówiłeś do niej? Owszem, oprzytomniawszy nieco, rzekłem, że wracam z Azji, żem wybił rękę pod miastem i cierpiałem w srodze, ale w chwili, gdy mi przychodzi porzucić ten dom gościnny, widzę, że cierpienie w nim więcej jest warte niż gdzie indziej rozkosz. Choroba więcej niż gdzie indziej zdrowie. Ona słuchała słów moich, także zmieszana i ze schyloną głową, kreśląc coś trzciną na szafrannym piasku, po czym podniosła oczy, raz jeszcze spojrzała na owe skreślone znaki, raz jeszcze na mnie, jakby chcąc o coś spytać, i nagle uciekła jak hamadryada przed głupowatym faunem.
Musi mieć piękne oczy.
Jak morze. I utonąłem w nich, też jak w morzu. Wierz mi, że archipelag mniej jest błękitny. Po chwili przybiegł mały Plaucjusz i począł o coś pytać, ale ja nie rozumiałem, o co mu chodzi.
O, Atenę! Zawołał Petroniusz. Zdejm temu chłopcu opaskę z oczu, którą zawiązał Eros, bo inaczej rozbije sobie głowę o kolumnę świątyni Wenus. Po czym zwrócił się do Winicjusza. O, ty wiosenny pączku na drzewie życia, ty pierwsza zielona gałązko winogradu. Powinienbym zamiast do Plaucjuszów kazać cię zawieść do domu Gelosjusza, gdzie jest szkoła dla nieświadomych życia chłopców.
Czego ty właściwie chcesz?
A co skreśliła na piasku? Czy nie imię Amora? Czy nie serce przeszyte jego grotem? Lub nie coś takiego, z czego mógłbyś poznać, że satyry szeptały już tej nimfie do ucha różne tajemnice życia? Jak można było nie spojrzeć na te znaki?
Dawniej widziałem togę niż myślisz, rzekł Winicjusz, i zanim nadbiegł mały Aulus, patrzyłem pilnie na te znaki. Wszakże wiem, że i w Grecji, i w Rzymie nieraz dziewczęta kreślą na piasku wyznania, których nie chcą wymówić ich usta. Ale zgadnij, co nakreśliła?
Jeśli coś innego niż przypuszczałem, to nie zgadnę.
Rybę.
Jak powiadasz?
Powiadam rybę. Czy miało to znaczyć, że w żyłach jej zimna dotąd krew płynie? Nie wiem. Ale ty, któryś mnie nazwał wiosennym pąkowiem na drzewie życia, zapewne potrafisz lepiej ten znak zrozumieć.
Carissime, o taką rzecz spytaj Pliniusza. On się zna na rybach. Gdyby stary Apicjusz żył jeszcze, może by ci także umiał coś o tym powiedzieć, albowiem zjadł w ciągu życia więcej ryb, niż może ich od razu pomieścić Zatoka Neapolitańska.
Lecz dalsza rozmowa urwała się, wniesiono ich bowiem na rojne ulice, na których przeszkadzał jej gwar ludzki. Przez Vicus Apollinis skręcili na Forum Romanum, gdzie w dnie pogodne, przed zachodem słońca, gromadziły się tłumy próżniaczej ludności, by przechadzać się wśród kolumn, opowiadać nowiny i słuchać ich, widzieć przenoszone lektyki ze znakomitymi ludźmi, a wreszcie zaglądać do sklepów złotniczych, do księgarni, do sklepów, w których zmieniano monetę, do bławatnych, brązowniczych i wszelkich innych, których pełno było w domach obejmujących część rynku położoną naprzeciw Kapitolu. Połowa Forum, leżąca tuż pod wiszarami zamku, pogrążona była już w cieniu. Natomiast kolumny położonych wyżej świątyń złociły się w blasku i na błękicie. Leżące niżej rzucały wydłużone cienie na marmurowe płyty. Wszędzie zaś było ich tak pełno, że oczy gubiły się wśród nich jak w lesie. Zdawało się, że tym budowlom i kolumnom aż ciasno koło siebie. Piętrzyły się jedne nad drugimi, biegły w prawo i w lewo, wdzierały się na wzgórza, tuliły się do zamkowego muru lub jedne do drugich, na podobieństwo większych i mniejszych, grubszych i cieńszych, złotawych i białych pni, to rozkwitłych pod architrawami, kwiatami akantu, to pozawijanych w jońskie rogi, to zakończonych prostym doryckim kwadratem. Nad owym lasem błyszczały barwne tryglify. Z tympanów wychylały się rzeźbione postaci bogów, ze szczytów uskrzydlone złote kwadrygi zdawały się chcieć ulecieć w powietrze, w ów błękit, który zwieszał się spokojnie nad owym zbitym miastem świątyń. W środku rynku i po brzegach płynęła rzeka ludzka. Tłumy przechadzały się pod łukami bazyliki Juliusza Cezara, tłumy siedziały na schodach Kastora i Poluksa i kręciły się koło świątyńki Westy, podobne na tym wielkim marmurowym tle do różnokolorowych rojów motyli lub żuków. Z góry przez ogromne stopnie, od strony świątyni poświęconej Jowi Optimo Maximo, napływały nowe fale. Przy rozstrach słuchano jakichś przygodnych mówców, tu i ówdzie słychać było okrzyki przekupniów sprzedających owoce, wino lub wodę pomieszaną z figowym sokiem, oszustów polecających cudowne lekarstwa, wróżbitów, odgadywaczy ukrytych skarbów, tłumaczów snów. Gdzieniegdzie z gwarem rozmów i nawoływań mieszały się dźwięki sistry, egipskiej sambuki lub greckich fletów. Gdzieniegdzie chorzy, pobożni lub stroskani, nieśli do świątyń ofiary. Wśród ludzi na kamiennych płytach zbierały się chciwe na ofiarne ziarno, podobne do ruchomych, pstrych i ciemnych plam statka gołębi. To wzbijając się chwilowo z rozgłośnym szumem skrzydeł w górę, to znów zapadając się na opróżnione przez tłum miejsca. Od czasu do czasu gromady ludzkie rozstępowały się przed lektykami, w których widać było wykwintne twarze kobiece lub głowy senatorów i rycerzy o rysach jakby zakrzepłych i wyniszczonych życiem. Różnojęzyczna ludność powtarzała w głos ich imiona z dodatkiem przezwisk, szyderstw lub pochwał. Między bezładnymi grupami przeciskały się czasem postępujące miarowym krokiem oddziały żołnierzy lub wigilów czuwających nad ulicznym porządkiem. Język grecki dawał się słyszeć na oku równie często jak łaciński. Winicjusz, który dawno nie był w mieście, patrzył z pewną ciekawością na owo rojowisko ludzkie i na owo forum Romanum, zarazem panujące nad falą świata i zarazem tak nią zalane, że Petronius, który odgadł myśl towarzysza, nazwał je gniazdem kwirytów bez kwirytów. Istotnie, miejscowy żywioł ginął niemal w tym tłumie złożonym ze wszystkich ras i narodów. Widać tu było Etiopów, olbrzymich, jasnowłosych ludzi z dalekiej północy, Brytanów, Galów i Germanów, skośnookich mieszkańców Sericum, ludzi znad Eufratu i ludzi znad Indu, o brodach barwionych na kolor cegły, Syryjczyków z nadbrzegów Orontu, o oczach czarnych i słodkich, wyschniętych jak kość mieszkańców pustyń arabskich, Żydów z zapadłą piersią, Egipcjan z wiecznym, obojętnym uśmiechem na twarzach i Numidów, i Afrów, Greków z Hellady, którzy na równi z Rzymianami władali nad miastem, ale władali wiedzą, sztuką, rozumem i szalbierstwem. Greków z wysp i z Azji Mniejszej, i z Egiptu, i z Italii, i z narbońskiej Galii. W tłumie niewolników z podziurawionymi uszami nie brakło i wolnej, próżniaczej ludności, którą Cezar bawił, żywił, a nawet odziewał, i wolnych przybyszów, których do olbrzymiego miasta zwabiła łatwość życia i widoki fortuny. Nie brakło przekupniów i kapłanów Serapisa z palmowymi gałęziami w ręku i kapłanów Izydy, na której ołtarze znoszono więcej ofiar niż do świątyni kapitolińskiego Jowisza, i kapłanów Kibeli, noszących w ręku złote kiście ryżu, i kapłanów wędrownych bóstw, i tanecznic wschodnich z jaskrawymi mitrami i sprzedających amulety i poskromców wężów i chaldejskich magów, wreszcie ludzi bez wszelkich zajęć, którzy co tydzień zgłaszali się do spichlerzy nadtybrzańskich po zboże, bili się o loteryjne bilety w cyrkach, spędzali noce w walących się ustawicznie w zatybrzańskiej dzielnicy domach, a dnie słoneczne i ciepłe w kryptoportykach, w brudnych garkuchniach Subury na moście Milviusa lub przed insulami możnych, gdzie im od czasu do czasu wyrzucano resztki ze stołu niewolników. Petronius dobrze był znany przez te tłumy. O uszy Winicjusza obijało się ustawiczne hic est, to on,
Lubiono go za hojność, a zwłaszcza popularność jego wzrosła od czasu, gdy dowiedziano się, że przemawiał przed Cezarem przeciwko wyrokowi śmierci wydanemu na całą familię. To jest dla wszystkich bez różnicy płci i wieku niewolników prefekta Pedaniusza Sekunda za to, iż jeden z nich zabił tego okrutnika w chwili rozpaczy. Petronius powtarzał wprawdzie głośno, że mu to było wszystko jedno i że przemawiał do Cezara tylko prywatnie, jako arbiter elegantiarum, którego estetyczne uczucia oburzała owa barbarzyńska rzeź, godna jakichś scytów, nie Rzymian. Niemniej lud, który wzburzył się z powodu tej rzezi, kochał od tej pory Petroniusza. Lecz on o to nie dbał. Pamiętał, że ten lud kochał także i Brytanika, którego Nero otruł, i Agrypinę, którą kazał zamordować, i Oktawię, którą na Pandatarii uduszono po uprzednim otwarciu jej żył w gorącej parze, i Rubeliusza Plauta, który został wygnany, i Trazeasza, któremu każde jutro mogło przynieść wyrok śmierci. Miłość ludu mogła być uważana raczej za złą wróżbę, a sceptyczny Petroniusz był zarazem przesądny. Tłumem gardził podwójnie, i jako arystokrata, i jako esteta. Ludzie pachnący prażonym bobem, którzy nosili w zanadrzu, a przy tym wiecznie schrypnięci i spotnieni od gry w morę, po rogach ulic i perystylach, nie zasługiwali w jego oczach na miano ludzi. Nie odpowiadając też wcale ani na oklaski, ani na posyłane tu i ówdzie od ust pocałunki, opowiadał Markowi sprawę Pedaniusza, drwiąc przy tym ze zmienności ulicznej hałastry, która nazajutrz po groźnym wzburzeniu oklaskiwała Nerona przejeżdżającego do świątyni Jowisza Statura. Lecz przed księgarnią Avirunusa kazał się zatrzymać i wysiadłszy zakupił ozdobny rękopis, który oddał Winicjuszowi.
— To podarek dla ciebie — rzekł.
— Dzięki — odrzekł Winicjusz, po czym spojrzawszy na tytuł zapytał. — Satyrikon? To coś nowego, czyje to?
— Moje, ale ja nie chcę iść śladem Rufinusa, którego historię miałem ci opowiedzieć — ani też śladem Fabrycjusza Wejenta, dlatego nikt o tym nie wie. Ty zaś nikomu nie mów.
A mówiłeś, że nie piszesz wierszy? Rzekł Winicjusz, zaglądając do środka. Tu zaś widzę prozę gęsto nimi przeplataną.
Jak będziesz czytał, zwróć uwagę na ucztę Trymalchiona.
Co do wierszy, zbrzydły mi od czasu, jak Nero pisze epos.
Witeliusz, widzisz, chcąc sobie ulżyć, używa pałeczki z kości słoniowej, którą zasuwa sobie w gardło. Inni posługują się piórami flamingów maczanymi w oliwie lub w odwarze macierzanki. Ja zaś odczytuję poezję Nerona. I skutek jest natychmiastowy. Mogę je potem chwalić. Jeśli nie z czystym sumieniem, to z czystym żołądkiem.
To rzekłszy, zatrzymał znów lektykę przed złotnikiem Idomenem i załatwiwszy sprawę Gemm, kazał nieść lektykę wprost do domu Aulusa.
Po drodze opowiem ci na dowód, co jest miłość własna autorska, historię Rufinusa, rzekł.
Lecz zanim ją rozpoczął, skręcili na Vicus Patricius i niebawem znaleźli się przed mieszkaniem Aulusa. Młody i tęgi janitor otworzył im drzwi wiodące do ostium, nad którymi sroka zamknięta w klatce witała ich wrzaskliwie słowem salve.
Po drodze z drugiej sieni, zwanej ostium, do właściwego atrium, Winicjusz rzekł.
Czyś zauważył, że odźwierny tu bez łańcuchów?
To dziwny dom, odpowiedział półgłosem Petroniusz. Pewno ci wiadomo, że Pomponię Grecynę podejrzewano o wyznawanie wschodniego zabobonu, polegającego na czci jakiegoś Chrystosa? Zdaje się, że przysłużyła się jej Krispinilla, która nie może darować Pomponii, że jej mąż wystarczył jej na całe życie. Univira
Łatwiej dziś w Rzymie o półmisek rydzów z norikum. Sądzono ją sądem domowym. Masz słuszność, że to dziwny dom. Później opowiem ci, com tu słyszał i widział. Tymczasem znaleźli się w atrium. Położony nad nim niewolnik, zwany Atriensis, wysłał nomenklatora, by oznajmił gości, jednocześnie zaś służba podsunęła im krzesła i stołeczki pod nogi. Petronius, który wyobrażając sobie, że w tym surowym domu panuje wieczny smutek, nigdy w nim nie bywał. Spoglądał naokół z pewnym zdziwieniem i jakby z poczuciem zawodu, albowiem atrium czyniło raczej wesołe wrażenie. Z góry przez duży otwór wpadał snop jasnego światła, łamiącego się w tysiące skier na wodotrysku. Kwadratowa sadzawka z fontanną w środku, przeznaczona do przyjmowania dżdżu wpadającego w czasie niepogody przez górny otwór, a zwana impluvium, otoczona była anemonami i liliami. Szczególnie w liliach widocznie kochano się w domu, gdyż były ich całe kępy i białych, i czerwonych, i wreszcie szafirowych irysów, których delikatne płatki były jakby posrebrzone od wodnego pyłu. Wśród mokrych mchów, w których ukryte były donice z liliami, i wśród pęków liści widniały brązowe posążki przedstawiające dzieci i ptactwo wodne. W jednym rogu odlana również z brązu łania pochylała swą zaśniedziałą od wilgoci, zielonawą głowę ku wodzie, jakby się chciała napić. Podłoga atrium była z mozaiki. Ściany, częścią wykładane czerwonym marmurem, częścią malowane w drzewa, ryby, ptaki i gryfy, nęciły oczy grą kolorów. Od drzwi do bocznych izb zdobne były żółwiowcem lub nawet kością słoniową. Przy ścianach między drzwiami stały posągi przodków Aulusa. Wszędy znać było spokojny dostatek, daleki od zbytku, ale szlachetny i pewny siebie. Petronius, który mieszkał nierównie okazalej i wykwintniej, nie mógł tu jednak znaleźć żadnej rzeczy, która by raziła jego smak. I właśnie zwrócił się z tą uwagą do Winicjusza, gdy wtem niewolnik Velarius odsunął kotarę dzielącą atrium od tablinum i w głębi domu ukazał się nadchodzący śpiesznie Aulus Plautius. Był to człowiek zbliżający się do wieczornych dni życia, z głową pobieloną szronem, ale czerstwy, o twarzy energicznej, nieco za krótkiej, ale też nieco podobnej do głowy orła. Tym razem malowało się na niej pewne zdziwienie, a nawet niepokój, z powodu niespodziewanego przybycia Neronowego przyjaciela, towarzysza i załóżnika. Lecz Petronius był nadto światowcem i nadto bystrym człowiekiem, by tego nie zauważyć. Zatem po pierwszych powitaniach oznajmił z całą wymową i swobodą, na jaką było go stać, że przychodzi podziękować za opiekę, jakiej w tym domu doznał syn jego siostry, i że jedynie wdzięczność jest powodem jego odwiedzin, do których zresztą ośmieliła go dawna z Aulusem znajomość. Aulus zapewnił go ze swej strony, iż miłym jest gościem, a co do wdzięczności oświadczył, że sam się do niej poczuwa, chociaż zapewne Petronius nie domyśla się jej powodów. Jakoż Petronius nie domyślał się ich rzeczywiście. Próżno podniósłszy swe orzechowe oczy w górę, biedził się, by sobie przypomnieć najmniejszą usługę oddaną Aulusowi lub komukolwiek. Nie przypomniał sobie żadnej, prócz tej chyba, którą zamierzał wyświadczyć Winicjuszowi. Mimo woli mogło się wprawdzie coś podobnego zdarzyć, ale tylko mimo woli. Kocham i cenię bardzo Wespazjana, odrzekł Aulus, któremu uratowałeś życie, gdy raz zdarzyło mu się nieszczęście usnąć przy słuchaniu wierszy Cezara. A zdarzyło mu się szczęście, odrzekł Petronius, bo ich nie słyszał. Nie przeczę jednak, że mogło się ono skończyć nieszczęściem. Miedzianobrody chciał mu koniecznie posłać centuriona z przyjacielskim zleceniem, by sobie otworzył żyły. Ty zaś, Petroniuszu, wyśmiałeś go. Tak jest, a raczej przeciwnie.
Powiedziałem mu, że jeśli Orfeusz umiał pieśnią usypiać dzikie bestie, jego tryumf jest równy, skoro potrafił uśpić Wespazjana. Achenobarbowi można przyganiać pod warunkiem, że w małej przyganie mieściło się wielkie pochlebstwo. Nasza miłościwa Augusta Popea rozumie to doskonale.